czasu powrotu Maryi z domu Zachariasza dla Józefa i Maryi przychodzą najcięższe dni w ich życiu. Stan małżonki Józefa jest widoczny, a on nie ma nic wspólnego z tym wszystkim. Kiedy będzie dochodził swego w sądzie, narazi Maryję na zniesławienie, co może skończyć się kamienowaniem i śmiercią dziecka. Wybiera odprawienie Maryi potajemnie, po wręczeniu jej w obecności dwóch świadków listu rozwodowego. Pośrednio tak bierze część winy na siebie, gdyby bowiem był całkiem niewinny, dochodziłby swoich praw. To rozwiązanie problemu wyczytane w prawie nie jest jednak po myśli Boga. Maryja ze swej strony pozostawia rozwiązanie tych trudności Bogu. Widzi, że jej mąż cierpi, choć ona nie jest temu winna. Zostaje jej tylko całkowite zawierzenie Bogu. Maryja i Józef w powierzonej im przez Boga misji oddają ze swej strony wszystko. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadasz imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. O ile po głębokim śnie Bóg przyprowadził do Adama Ewę, to przyprowadzenie niewiasty do mężczyzny było znakiem, że Bóg jest oficjalnym świadkiem ich małżeństwa. Nie było nikogo innego jeszcze wtedy. To tutaj do Maryi przyprowadza już po ślubie Józefa, ratując przed rozpadem ich małżeństwo. Bóg sam jest świadkiem tajemnicy niepokalanego poczęcia swego Syna Jezusa Chrystusa. Powierza Józefowi swego Syna, by go przygotował do wypełnienia jego misji zbawienia świata. Bóg od zapowiedzi obietnic prorockich przechodzi do ich realizacji. Zaczyna się nowy porządek, porządek zbawienia. Mesjasz przychodzi między ludzi jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Gdyby próbować doczytać tajemnicę świecy roratnej do końca według Ewangelii, to trzeba by było przyjąć rozwiązanie takie, że świeca roratna, która symbolizuje Maryję, jej czuwanie i oczekiwanie z miłością i wiarą na Syna, jest symbolizowana przez świecę. Natomiast sama świeca stanu Maryi nie jest w stanie pokazać. To może zrobić naczynie, szklana beczka, w której umieszczona czerwona poinsecja i gałązka sosny obrazuje przyjście Chrystusa w ciele i krwi, i to jako Boga. Sosna nie gubi w zimie igieł, dlatego może być symbolem niezmiennego Boga. Kwiat ulotny symbolizuje ludzką naturę, a kolor przypomina, że to jest przyjście w ciele i w krwi. Natomiast trzeba by było dodać jeszcze jeden element istotny, mianowicie krzew winny. My na ogół winorość kojarzymy z Eucharystią, ze święceniami prymicyjnymi, z mszą prymicyjną. Cały czas nam się to kręci wokół Eucharystii. No i częściowo słusznie, ale to nie jest cała prawda. Krzew winny należy do drzew królewskich, do roślin królewskich. Jest symbolem rodu Dawida. Wskazuje zatem ludzki rodowód Chrystusa. Dzięki temu nie uzyskujemy samej świecy jako symbolu Maryi, wokół której jest nic, tylko okazuje się, że możemy przedstawić tajemnicę Maryi w jej aktualnym stanie i zobaczyć, że Bóg stawia nam w Adwencie przed oczy rodzinę z Nazaretu jako wzór i przykład. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To nie znaczy, że w gospodzie fizycznie brakowało miejsca dla ludzi, ale musieli być to ludzie w stanie czystości rytualnej. Jezus przychodzi między nas w określonym kraju, w określonej religii, w określonej tradycji i zostaje poddany prawu od pierwszych dni. Po Maryi widać, że będzie rodziła jeszcze tej nocy. Trzeba jej zapewnić warunki, które będą na tyle intymne, żeby mogła w spokoju urodzić dziecko. Z dala od gwaru rozgadanych ludzi, wścibskich oczu i przede wszystkim nie narażając ich na zaciągnięcie nieczystości rytualnej. Realia życia są konkretne. Bóg bierze wszystko pod uwagę, przygotowując przyjście swego Syna na ziemię. Wskazano zatem Józefowi i Maryi miejsce w grocie, w której przetrzymywano zwierzęta gospodarza i przyjezdnych gości. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Pasterze z okolicznych pastwisk dowiadują się pierwsi o narodzeniu Zbawiciela, którym jest Mesjasz Pan. Ludzie spoza marginesu społecznego, z którymi nikt się nie liczył, nazywani pogardliwie przez faryzeuszy i uczonych w piśmie ludem ziemi, przeklętym, bo nie znającym prawa. Zostają wezwani, aby stawili się przed Panem, który przychodzi zbawić wszystkich. Pasterze oderwani od stad widzą otwarte niebo. Pierwsi widzą Mesjasza w dziecięciu. W tym samym czasie mędrcy na wschodzie widzą na niebie tajemniczą gwiazdę, która ich wzywa do złożenia oficjalnej wizyty i hołdu nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. Będą w drodze 2 lata. Dowiadują się o wydarzeniach ludzie, którzy są blisko i ludzie, którzy są daleko. I ludzie z Izraela i poganie. Bóg nie chowa swoich dzieł w wielkiej tajemnicy. Oznajmia wszystkim wkoło, co się dzieje. Gdy nadszedł dzień 8 i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. To imię nadaje Jezusowi Józef, bierze go na swoje kolana, przyjmując go za swego syna zgodnie z prawem i wprowadzając go do rodu Dawida. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo 2 młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. O od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Jak widać, tu nie idzie o dawnych proroków, którzy prorokowali przez całe dzieje Izraela. Tu chodzi o proroków, którzy żyją w czasach przyjścia Jezusa. Symeon i Anna reprezentują wierny Bogu lud Starego Przymierza, wyczekujący przyjścia Mesjasza. Swoje świadectwo dają życiem ukrytym w służbie świątyni. Sędziwi ludzie prowadzeni przez Ducha Świętego spotykają się z młodą rodziną z Nazaretu, która przychodzi przedstawić Bogu przyszłego kapłana i ofiarę nowego i wiecznego przymierza. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecko zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Do 33 lat życia w Nazarecie. Po co tak długo? Nie można wcześniej ruszyć do działalności? Nie można. Na to, żeby było, można było być wiarygodnym świadkiem w czasie działalności publicznej, trzeba było mieć na swoim liczniku życiowym 30 lat. To był wtedy człowiek dorosły, który już jest doświadczony. Można go posłuchać. Jak jest wcześniej, to tak. Nie za bardzo jest świadkiem w sprawach ludzkich, a co dopiero w Bożych. Jest to równocześnie czas przygotowania do misji, ale i czas zamiany ról. Najpierw Jego uczono, jak się modlić, pracować, żyć w zgodzie z wolą Ojca, a potem Jezus wyjaśnia Maryi i Józefowi, że wszystkie święta w prawie mówią o Nim, a całą Jego tajemnicę odsłoni ostatnia Pascha w Jego życiu. Na działalność Jezus przeznaczył od 1,5 do 3 lat nauczania. A najwięcej zdziałał w 3 dni, które nazwał godziną, na którą przyszedł. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Zmartwychwstanie w poranek niedzieli. Właśnie wtedy ta ostatnia Pascha wypełniła Jego misję i wprowadziła Go w zupełnie nowy wymiar, dla nas jeszcze owiany tajemnicą, dla Niego już rzeczywistością. 3-krotnie zapowiadał krzyż, zapowiadał zmartwychwstanie. Uczniowie ciągle z tym zmartwychwstaniem mieli problem i gdzieś im uciekło. Ale nie uciekło faryzeuszom. Polecieli do Piłata, żeby postawił straż, żeby można było przypilnować grobu, no bo on tam zapowiadał, że 3. dnia zmartwychwstanie. To tak na wszelki wypadek da się zabezpieczyć. Pieczęcie mogą zostać na grobie, a grób zostanie pusty. Tak wyglądają nasze zabezpieczenia. Nasze oczekiwania, przewidywania, snucie wielkich planów. Kiedyś usłyszałem, że planowanie wyjazdów, nie wiadomo jakich wydarzeń, jest zwykłą stratą czasu, bo najczęściej wszystko idzie zupełnie innymi torami niż nasze myślenie. My przygotowujemy i zabezpieczamy się z jednej strony, a z drugiej strony pełna odsłona i właśnie dostajemy wtedy w ucho. I się okazuje, że mamy za małe ręce, mimo że czasem długie, i za krótkie nogi. Jeśli liczymy tylko na siebie, możemy się srogo zawieść. Włosi planują po włosku. Jak się da, to się spotkamy. Ale to nie zależy od nich, tylko od tego, który prowadzi nasze drogi.